Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Porady pedagoga i psychologa przed nami. A z nami dzisiaj są dwie nasze rozmówczynie. Pani Bogna Białecka, psycholog, oraz pani Aleksandra Maria Gil, która pracuje w Radzie Programowej Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Czy z dwiema obiema paniami ekspertkami się słyszymy?
Tak, oczywiście.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drogie panie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. To pożykadło, to powiedzenie jest nam znane w zasadzie od wielu, wielu lat. Najczęściej stosujemy je wtedy, kiedy widzimy jakieś braki w wychowaniu, jakieś zaniedbania w stosunku do naszych dzieci. A dzisiaj chcemy pewnie to tak powiązać z sytuacją pandemiczną, czyli czego uczą się nasze dzieci o zdalnym życiu od nas dorosłych, tak, drogie panie?
Dokładnie tak.
Myślę, że po roku funkcjonowania w różnych obostrzeniach, to właśnie zdalne życie, zdalna praca i zdalna nauka. Sądzę, że już nikt z nas nie udaje, że będzie normalnie i że to się nie skończy jakąś domową, tak, katastrofą czy napięciem, no bo musimy zdawać sobie sprawę, że w ogóle cała ta pandemia i związane z nią obostrzenia, no to jest sytuacja w ogóle stresująca dla nas wszystkich, a tu jednocześnie jesteśmy skumulowani na małej przestrzeni. Tak. Całym swoim życiem, tak?
No więc właśnie, ale ta mała przestrzeń wiąże się również z pewnym zakłóceniem takich normalnych relacji, mianowicie te komputery, które już teraz się tak zagnieździły, tak brzydko powiem, w naszych domostwach. Ja się dziwię, że one w ogóle jeszcze funkcjonują w tym sensie, że jeszcze nie nastąpiły jakieś pośrednie wybuchy tam elektryczne.
To tak nawiązuje anegdotycznie, ale zupełnie z życia wzięte, proszę sobie wyobrazić, że ja w ubiegłym tygodniu miałam sytuację, w której smartfon zaczął nagle krzyczeć, że jest za gorący i musiałam wsadzić go do lodówki. I rozmawiałam przez słuchawki, a telefon był w lodówce.
No właśnie, ja pewnie teraz bym zrobiła wielkie oczy, ale już nie zrobiłam, ponieważ takie doświadczenie miałam też ze swoim smartfonem, tylko że wtedy dotyczyło to wysokich temperatur na zewnątrz, tak, latem. Ale wracając właśnie do tych sytuacji, do tego, że no właśnie dzieci uczą się przez patrzenie, przez naśladownictwo, przez to, że dorośli powinni przynajmniej być wzorem, no bo jeśli nie mają teraz takich szerokich relacji z rówieśnikami, no to patrzą na rodziców. A rodzice często, no właśnie, pracują też zdalnie i znowu te komputery. I co dalej?
Ja bym chciała w ogóle zacząć od tego, że to powiedzenie, no właśnie niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo angielskie powiedzenie monkey see, monkey do, czyli małpka widzi, małpka robi, one, to nie jest nie tylko mądrość ludowa, bo my ją pewno trochę lekceważymy, bo sobie myślimy, o tak, powinnam być dobrym modelem, ale pytanie jest, czy my naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak bardzo modelujemy zachowania naszych dzieci, bo powiem szczerze, jest sporo badań na ten temat, które pokazują, jak bardzo wpływamy. To znaczy takie badania australijskie z 2018 roku polegały na tym, że dzieci miały otworzyć pudełko i coś tam z niego wyjąć. Wpierw dostały to pudełko i sobie wyjmowały, się w nim bawiły, wiedziały, jak to działa, ale potem ich rodzice dostali to samo pudełko i oni byli przećwiczeni wcześniej, żeby otworzyć je w bardzo skomplikowany sposób, robiąc wiele niepotrzebnych ruchów. I dzieci patrzyły na tatę albo na mamę, jak to robią, a potem miały same otworzyć to pudełko. I co się okazało? Że mimo, że wcześniej już dokładnie rozpracowały, jak otworzyć to pudełko łatwo i prosto, jak zobaczyły mamę czy tatę rozpakowujących pudełko w bardzo skomplikowany, dziwaczny sposób, to one naśladowały to wiernie. Starały się jak najdokładniej powtórzyć. Bo to jest szczególnie widoczne u takich małych dzieci jeszcze przedszkolnych,
tak, no
dlatego,
właśnie,
że na tym etapie naprawdę jest poczucie, że rodzic to wie wszystko i że jak rodzic coś robi, to za tym jest ukryta logika, której ja jeszcze nie rozumiem, ale lepiej się tego nauczyć, lepiej to naśladować. Czyli naprawdę te nasze dzieci bardzo mocno, czasami właśnie te mniejsze w nieświadomy sposób, ale naśladują, kopiują nasze zachowania, oczywiście te złe też.
Te małe dzieci...
Cóż, tak, no bo przecież jesteśmy w ten sposób uczeni przez naturę przetrwania. No w ten sposób się uczymy, poprzez naśladownictwo.
No właśnie moje pytanie takie, bo mówiła pani psycholog, że no właśnie, dzieci te szczególnie małe uczą się przez modelowanie, przez kopiowanie, tak? A co dzieje się? No bo to jest takie odczucie niezawodności też, jak można by jeszcze chyba dodać do tego, że to, co rodzic robi, to jest słuszne i dziecko czuje się bezpiecznie. A starsze dzieci, czy one poprzez to, że widzą swoich rodziców właśnie w tej sytuacji, no takiej właściwie czasami twierdzy
nie do zdobycia.
Czy tak. One, tak, bo rodzice tworzą, tak, no, ten swój warsztat pracy właśnie w taki sposób, potrzebują też dużo spokoju, dużo takiej braku ingerencji, tak, w ten teren i w ten teren, gdzie oni pracują i w związku z tym, jak to oddziałuje na te starsze dzieci.
Myślę, że ten czas właśnie pracy zdalnej czy też nauki zaburzył przede wszystkim podstawową kwestię, zegar biologiczny. Wyszliśmy z takiego rytuału codziennego dnia, wstawania, budzenia się, śniadania, wychodzenia do pracy, do szkoły, powrotu i tego czasu dla nas, dla rodziny, dla domu, tak, różnych obowiązków. I to, z czym młodzi ludzie się spotykają, to z tym, że nagle nasz dzień pracy zaczyna się od 8 do 22. I okazuje się, że szczególnie na początku pandemii bym powiedziała, że był taki nurt, który wyglądał, jakby to było trochę śmieszne, ale rodzice przywieszali sobie na lodówce czy na drzwiach od pokoju takie plakaty, w którym było: cicho, teraz mama pracuje, jeżeli szukasz tego, to jest w lodówce, tamto też jest w lodówce, a sweter masz w szafie. I prawdę mówiąc, to pokazuje dwie rzeczy. Jedną, to trochę wrzucę kamyczek wszystkim mamom, czy my na pewno nie za bardzo jesteśmy takie mamowate i nadopiekuńcze, bo skoro od nastolatka musimy mu wytłumaczyć, że jedzenie ma w lodówce, to może jest tak, że my na co dzień nie dajemy mu możliwości zrobienia kanapek, tylko mu wszystko szykujemy pod nos i sprawdzamy, czy zabrał ze sobą do szkoły i czy na pewno zjadł i czy o siebie zadbał, a jeszcze w ciągu dnia 5 razy zadzwonimy i sprawdzimy. Ale nie będę dłużna, ojcom też się dostanie, ponieważ teraz ja pracuję, to jest bardzo ważne, nie przeszkadzaj mi. Proszę zobaczyć, jakie komunikaty. Owszem, jesteśmy w sytuacji trudnej i nie wszyscy z nas mieli wcześniej do czynienia z pracą zdalną, ale myślę, że ważne jest oczywiście postawienie sobie przede wszystkim takich granic, i pokazanie też w domu tego, że owszem, mam czas na pracę i to, że jestem w domu, to nie jest taki czas wyjątkowy na zasadzie, że ja jestem na wakacjach, tylko że jestem w pracy. I teraz powiem coś pozytywnego. Jakiś czas temu z Bogną rozmawiałyśmy o tym i obserwowałyśmy, że dzieci nie wiedzą, co ich rodzice robią w pracy. Na czym polega ich praca? My mamy takie doświadczenie, że kiedy byłyśmy dziećmi, nasi rodzice zabierali nas ze sobą do pracy i mogłyśmy podpatrywać to, co robią. Takie były też możliwości. W tej chwili bardzo rzadko się to zdarza. Owszem, są na przykład wycieczki do wielkich zakładów pracy, ale to jest jakiś obcy zakład. To nie jest mój tato na przykład nad stołem kreślarskim, tak? I teraz prawda jest taka, że nasze dzieci mogą zaobserwować nas w pracy, też zobaczyć, jak my funkcjonujemy, jak rozmawiamy przez telefon, jakie mamy nastawienie. Czy ta praca jest też dla nas pewnym spełnieniem i też taką obserwacją tego, że na przykład tato czy mama uczyli się całe życie, tak? Bo dla dziecka nasze dorosłe życie to jest całe życie, ta czasoprzestrzeń dla dziecka jest niewyobrażalna i teraz tyle się uczył i jest nieszczęśliwy. Proszę zobaczyć, ile przekazu, informacji, postaw i tego, czy w ogóle warto się zmagać ze samym sobą też.
Dziękuję. Teraz, a no właśnie, ale jednocześnie ja bym chciała podpytać tak logistycznie, jak można też, bo wspominały panie, że no w tym czasie różnie, kiedy rodzice pracują, różne są komunikaty wysyłane od ojca do dzieci, od mamy do dzieci. Dzieci wiadomo, że rozpoczynają swoją naukę no najczęściej od wczesnych godzin rannych. Czy w związku z tym, żeby nie ten rytm dobowy nie był tak zaburzony, nie można by wspólnie jakoś tak ustalić te godziny czasu pracy, żeby mieć jakieś tam wspólne przerwy, żeby mieć ten wspólny czas rodziców z dziećmi?
Tak, bo to jest doskonały pomysł. Bo tutaj wracamy do kwestii tego modelowania, że my jako rodzice możemy pewne rzeczy zamodelować, bo być może sami to gdzieś tam pogrzebaliśmy. To znaczy mnóstwo osób, które pracują zdalnie, ma takie zaburzenie pod tytułem wszystko się zlewa razem, tak samo jak naszym dzieciom, nam się zlewa razem praca i życie domowe. Czyli jak mamy pracę w domu, to się okazuje, że mamy tą pracę cały czas, że gdzieś nam jeszcze o 10 wieczorem załatwiamy jakieś maile na przykład albo coś tam innego. Więc żeby być dobrym modelem, to jest fajnie, żebyśmy my mieli poorganizowaną tą pracę tak, że jest zdecydowany koniec pracy, że ona jest fizycznie oddzielona od naszego bycia w domu. To może być przez to, że ten komputer jest w innym miejscu niż odpoczywamy, jeżeli się da w ten sposób jakoś tam to zorganizować. Ale Pani Małgorzato, Pani pomysł, żeby na przykład wspólnie ustalać przerwy i na przykład świetna okazja, żeby wspólnie zjeść drugie śniadanie, kiedy dzieci mają jakąś tam przerwę w lekcjach i my też możemy sobie zrobić w tym momencie przerwę w pracy, zjeść śniadanko, wypić herbatkę, odetchnąć świeżym powietrzem, otworzyć okno. I wtedy modelujemy właśnie w dzieciach też takie zdrowe nawyki pracy pod tytułem praca, ale która jest przerywana przerwami, podczas które dają nam naprawdę dużo energii.
No właśnie.
Tak, to jest właśnie świetny pomysł. Ja sobie też o nim myślałam, żeby ustalić ten czas na drugie śniadanie. I myślę, że nam dorosłym też to się przyda, bo my bez pracy zdalnej, stąd się biorą wszystkie problemy żywieniowe, tak? Nasza ciągła jakaś walka z nadwagą albo z jakimiś innymi zaburzeniami. No z tego, że nawet jak chodziliśmy normalnie do pracy, to nie wykorzystywaliśmy, nie dzieliliśmy sobie też tej pracy w ten sposób, że siadaliśmy i zajmowaliśmy się śniadaniem, tylko było coś w biegu, tak? Coś, jakaś przekąska, także nie było takiego zdrowego nawyku jedzenia. Więc proszę zobaczyć, możemy wykorzystać to, żeby pokazać naszym dzieciom, że teraz wspólnie zjemy posiłek i porozmawiamy o różnych rzeczach. Wydaje mi się, że warto też sięgnąć do techniki Pomodoro, o której my piszemy i prezentujemy ją na naszej stronie dla młodzieży www.pytamedu.pl. To jest taka technika, która polega na tym, że 25 minut pracujemy, a potem mamy 5 minut przerwy. Oczywiście w tej chwili zdalna nauka troszeczkę inaczej wygląda, ale możemy to 25 minut wymienić na 35 minut, tak jak trwają lekcje. I my też, no szczególnie przy młodszych dzieciach, rodzice no jednak kątem oka musimy uczestniczyć w tej nauce zdalnej, bo pedagodzy podkreślają, że nauka czytania czy pisania bez wsparcia osoby dorosłej obok nie będzie przebiegała tak efektywnie czy prawidłowo wręcz. Więc warto, żebyśmy taki trochę rytm podziału, że pracujemy intensywnie 35 minut, tak jak jest lekcja, i potem mamy chwilę przerwy, żeby też sprawdzić, czy dziecko odeszło od komputera, a nie na przykład w czasie tej swojej przerwy gra. Tak, czyli ma też taką chwilę. I myślę, że tu jest też ważny apel do władz i do pracodawców. Ja już słyszałam pierwsze skowronki, bo potrzebna jest zmiana patrzenia w ogóle na pracę. Mamy coś takiego jak przepisy BHP, bezpieczeństwa, higienę pracy. I tu potrzebne są tak naprawdę dobre rozwiązania. Właśnie takie, że kiedy jesteśmy w domu z dziećmi, to nasz szef musi zrozumieć, że mamy dziecko małe w domu i czasami to nie jest tak, że no mamy rozmowę i musimy na 5 minut odejść, bo stała się jakaś życiowa tragedia i coś tam się wydarzyło i dziecko płacze. Więc proszę zobaczyć, ile dodatkowych rzeczy na nas dorosłych też spada i o których musimy pomyśleć. A myślę, że wszyscy pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że właśnie powiedziałam na samym początku, że mamy taką stresującą, trudną sytuację pandemiczną. I teraz jeszcze stres dodatkowy w domu, to my jesteśmy tak naprawdę też gorszymi pracownikami. Więc warto różne rzeczy też w pracy sobie ustalić, tak, zaplanować i wykorzystać różne narzędzia, które no, współczesne technologie dają, na przykład możliwość korzystania z jakichś programów do obserwowania tego, jak jakiś projekt, tak, że wszyscy pracownicy na przykład pracują i są kolejne etapy realizowane, a nie ślęczenie godzinami na kolejnych telekonferencjach, które tak naprawdę nic nie wnoszą i nie posuwają sprawy do przodu, tylko zamierają...
A w międzyczasie nam dzieci ryczą, bo się właśnie coś stało.
Ja sobie o tym pomyślałam, ponieważ sięgnijmy pamięcią tak dekadę, może nawet i dwie dekady wstecz, kiedy nie wiem, czy panie miały możliwość czytania różnych CV, podań o pracę. Wówczas bardzo często pojawiało się takie określenie, tak, czy sformułowanie w umiejętnościach, że umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu. Proszę zobaczyć, w tej chwili w CV nie ma takich rzeczy. Teraz wszyscy nagle okazuje się, że wszyscy mamy pracować pod presją czasu i w stresie. To naprawdę sprawdza się przysłowie, że chyba praca jest karą za grzechy.
Też na początku powiedziałyście panie, że normalność została zaburzona i że pewnie nigdy do niej nie wrócimy, ale myślę, że takie, że powinniśmy
się jednak... Ja powiedziałam to w sensie takim, że wzdryganie ramionami i mówienie nie, no nic się nie stało, będzie normalnie, tak. Myślę, że już do nikogo po prostu to nie jest ten model, tak? To nie jest to, że możemy zostawić to samemu sobie.
Tak, bo właściwie tak bardzo dużo osób w mass mediach w ogóle mówią właśnie na tą melodię, tak? Ale myślę, że takie narzekanie, utyskiwanie osób na ten stan obecny, a nie szukanie możliwości do takiego właśnie kreatywnego, innego wchodzenia w możliwości, no, które trzeba samemu sobie jakoś zbudować, tak? Do spędzania czasu z dziećmi w inny sposób, inaczej logistycznie rozegrać to do właśnie tej wspólnej pracy.
Bo jeszcze jedna rzecz, tak? O której nie powiedzieliśmy, a widzę, że już czas nam się powoli kończy, ale która jest niezwykle ważna, jeżeli zostajemy przy tym temacie modelowania.
Tak.
To, co w tej chwili bardzo mocno się dzieje, to jest coraz więcej osób, które nie za bardzo radzą sobie dobrze z tym stresem, sięga po używki, też po używki internetowe typu gry, oglądanie nałogowe filmów i tym podobne rzeczy, tak. Mówię o dorosłych osobach. I musimy zdać sobie sprawę, że to nam może być może pomoże na chwilę, ale że nasze dzieci widzą nasze zachowanie, a oni są na etapie rozwijania się. Jak oni w tym momencie zaczną naśladować nasze niezdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem, sięganie po gry, sięganie po filmy, sięganie po używki, to oni rzeczywiście nie będą mieli żadnej przyszłości. Czyli mam nadzieję, że taka myśl pod tytułem jak dzieci będą mnie naśladować w niezdrowych zachowaniach, to ja nie mam, one nie mają przyszłości, że to może nas jako dorosłych zmobilizować do tego, że kusi mnie, żeby po prostu już po tej pracy walnąć się do łóżka i oglądnąć kolejny serial na gdzieś tam, ale że tego nie zrobię, tylko wybiorę jakiś zdrowszy sposób odpoczynku z takiego poczucia, moje dzieci będą mnie naśladować, niech widzą, że ja wychodzę na dwór, wychodzę na rower czy na spacer, niech się przejdą ze mną, niech naśladują dobre zachowania, dobre nawyki.
Ja myślę, że tutaj warto zacytować słowa świętego Jana Pawła II i one chyba są pomocne i w takich trudnych sytuacjach myślę, że trzeba sobie to odświeżyć, a Jan Paweł II powiedział, wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali. I to dokładnie było tak do młodzieży bardziej skierowane, ale ja myślę, że w dobie tego kryzysu, to kryzysu, ale jednocześnie w dobie właśnie kryzysu no i wartości wszelkiego, tak, bo gospodarczego również, należałoby często właśnie sięgać do tego przesłania naszego wielkiego świętego Jana Pawła II i mobilizować się, nieustannie się mobilizować, drogie panie.
Ja jeszcze jedną mam, jak już jesteśmy przy autorytetach, bo dzisiejszy świat potrzebuje autorytetów, to ja zacytuję wspaniałego pedagoga, świętego Jana Bosko. Jeżeli młodzież będzie właściwie wychowywana, zapanuje porządek i moralność. W przeciwnym razie zapanują nauk i bałagan.
Jakie to jest dobre.
Nauk i bałagan. Powszechny chaos, tak? Powszechny chaos. Tak. Pani Olu, pani Bogno, w tej chwili już zaproszę naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji, chociaż niewiele rzeczywiście tego czasu już nam pozostało, ale ja przypomnę numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej do studia Radia Maryja. Jest to numer 56 655 23 55 oraz dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. No właśnie, czego uczą się dzieci o zdalnym życiu od nas dorosłych, to taki temat, a podtemat, czy odwrotnie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Mamy już telefon pierwszy na łączach, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Pieniężna. Dzwonię z takim problemem, pani mówiła o naśladowaniu dzieci, że starają się naśladować dorosłych właśnie na tym etapie wychowania. Powiem pani, jak zaradzić sobie z takim problemem z takiej grzeczności codziennej, czyli mówienie dzień dobry, gdy dorosły spotyka się, mówi najczęściej dzień dobry, uśmiecha się i tak dalej. Dzieci są trochę zawstydzone, takie wycofane nigdy. Znaczy często jest tak, że trzeba im o tym przypominać. Bądź właśnie dziękowanie za jakiś otrzymany prezent od kogoś, z osobą, z którą rozmawiamy. Także to nie jest to na pewno, mimo że często o tym przypominamy, również w tych sytuacjach takich, gdy spotykamy się z tą osobą, właśnie sąsiadem czy z kimś, a to dziecko, no mimo wszystko jest takie trochę wycofane, tak jakby nieśmiałe, a w domu jednocześnie jest śmiałe, wesołe, kiedy pytamy, dlaczego właśnie nie mówisz tego tak spontanicznie, dzień dobry, dziękuję.
Dobrze, rozumiemy, panie Romanie, dobrze, dziękuję bardzo.
Przykład idzie z góry, z tego co słyszałam, pan Roman jest z Gniezna, więc my, tak, ponieważ jesteśmy z Poznania, to chyba rozumiemy, o co chodzi. Chodzi o taką kindersztubę. Panie Romanie, to się naprawdę wynosi z domu, ponieważ idąc ulicą w Poznaniu, faktycznie znajomi czy dzieci znajomych powiedzą mi dzień dobry. Swojego czasu moi wujostwo byli zadziwieni, że ja przeszłam na drugą stronę ulicy i się z nimi przywitałam, że to w ogóle jeszcze takie rzeczy się zdarzają. Natomiast ponieważ wyprowadziłam się pod Poznań, to zauważyłam, że dzieci moich sąsiadów, wychowane w małej wsi, nie znając mnie, ale wiedząc już, widząc mnie na przykład w kościele, tak, czy mijając gdzieś, wiedzą, że ja mieszkam w tym obszarze, idą i pierwsze krzyczą dzień dobry. Więc chyba jednak to do nas należy, dorosłych, to, że warto drugiemu człowiekowi po prostu życzyć dobrego dnia.
Ale nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, bo chyba intencja pana Romana to była taka, że chciał zasygnalizować problem dzieci nieśmiałych. I teraz może pytanie do psychologa. Jeżeli tak jest, że w zasięgu swojego domu, gdzie czują się dzieci bezpiecznie, nie ma problemów, tak? A kiedy są na zewnątrz, no to już wtedy są onieśmielone.
Nie ma sensu zmuszanie na siłę, to znaczy na pewno wręcz przeciwny efekt odniesiemy, jeżeli do takiego nieśmiałego dziecka powiemy rzeczy typu, no i co tak stoisz jak kołek, mówi się proszę, albo dzień dobry, albo no nie bój się mnie, nie ugryzę ciebie, tak. Bo w tym momencie to jest w ogóle już, że tak powiem, pogrzebane. Bardziej w tym momencie właśnie lepsze jest być tym dobrym wzorem. To znaczy wiem, że to dziecko powinno wpierw powiedzieć dzień dobry, ale widzę, że jest kompletnie, totalnie właśnie wycofane i nieśmiałe. I mówię, dzień dobry, co u ciebie słychać? Nie? I patrzę, jak zareaguje. Być może się kompletnie zamknie, schowa za mamą albo coś tam będzie patrzeć w ziemię, ale no to już trudno, tak? Na siłę nie zmienimy tego. Ale takim po prostu przyjacielskim spojrzeniem, przyjacielskim gestem, łagodnym tonem głosu na pewno.
Dokładnie, tak. Też co moje takie odczucia.
Na przykład, bo ja mam ostry ton głosu z natury, więc wiem, że jak rozmawiam z nieśmiałym dzieckiem, to może zdecydowanie...
To jeszcze się bardziej pogrąża.
Myślę, że jest też tak, że małe dzieci tak mają, że kiedy nawet powiemy im dzień dobry i co u ciebie słychać, to właśnie wyobraziłam sobie, jak chowają się za mamę. I wówczas warto wykorzystać na przykład element dziecięcej kurtki, na której jest na przykład jakiś misiu, albo faktycznie dziecko ma w ręce jakiś samochodzik czy misia.
Tak, zainteresować się.
Tak, o ten konkretny przedmiot.
Kochane panie, jeszcze jeden...
wchodzimy w ten świat dziecka.
Tak, właśnie. I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę.
Szczęść Boże. Krzysztof z południowej Polski.
Witam pana.
Ja przypomniałem sobie, że jak ponad 20 lat temu wskazałem się, bądź zostałem wskazany na zdalną pracę już wtedy. Pewnego dnia weszła mamo moja do pokoju i powiedziała, może byś tak rano wziął, spakował się, wyszedł z teczką, zrobił okrążenie i wrócił jako do pracy, do mieszkania. Ja tego nigdy nie zrobiłem, bo też mimo, że dyscyplinowałem się, będąc już nawet o 6:30 przy biurku, czasem bywało, że i wyskakiwałem gdzieś w teren, a kończyłem no późno, 22, 23 bywało, ale też robiłem sobie przerwy. Natomiast chciałem nawiązać do tego tematu dziecięcego, do tej dziedziny okoliczności, w której są teraz dzieci. No gdybym miał dziecko w wieku szkolnym teraz, kazałbym mu się spakować, wziąć tornister czy torbę, plecak, wyjść
i zrobić to
z domu,
kółko,
z mieszkania,
tak?
Podejść pod szkołę albo na przystanek, z którego odjeżdża, bo czasem jest daleko, i wrócić do domu jak do szkoły, a później po zakończonych lekcjach zrobić to samo. Żeby
wpisał,
po prostu...
panie Krzysztofie, wpisał się pan w te nasze propozycje, które tutaj zaistniały w naszych poradach, ale rzeczywiście myślę, że to nie jest taki odosobniony przykład, którego nie można zastosować w życiu, prawda? Tak, dziękuję ślicznie, bo czas naszej audycji już dobiega końca. Drogie panie, po jednym zdaniu. Po jednym zdaniu na zakończenie.
Żebyśmy zarzucili typowy dress code, czyli że faktycznie w dresie siedzimy. Myślę, że początkiem będzie to, że dziecko do lekcji nie będzie siadało w piżamie i nie ruszało do zajęć dopiero o 10 z łóżka.
Właśnie. I pani Bogna, psycholog, co pan nam powie na koniec?
Obiema rękami, bo wiem, że już czas nam się kończy.
No właśnie, tak. Jedno zdanie proszę.
Podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedziała koleżanka. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich Państwa nas słuchających. Dziękuję Paniom za przyjęcie zaproszenia i zapraszam na kolejny wtorek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.